słowo o szarej codzienności. Akurat słowo pasuje do całej rzeczywistości, w której jesteśmy. Szara codzienność. I ja myślę, że to jest coś, co nie wiem jak teraz, ale jak ja byłam dzieckiem, to bardzo bałam się czegoś takiego jak szara codzienność, tak? I wymyślałam różne rzeczy, które by tą szarą codzienność rozbiły. Ale w pewnym momencie zobaczyłam, że moje życie, że ja tak naprawdę, znaczy dlaczego ja żyję, bo to jest moje pytanie, tak? Czyli czym jest ta moja szara codzienność naprawdę? Czy pojawia się we mnie myśl, czy to jest to, jak ja chcę żyć, czy pojawia się we mnie myśl, czy moje życie wygląda tak, jak ja zawsze chciałam, nie? I wiesz, i kiedy ja czytam sobie Pismo Święte, i zastanawiam się nad tym, do jakich rzeczy nas Bóg powołał, bo wiecie, my mamy te wielkie marzenia, wielkie rzeczy, do których nas Bóg powołał, to ja sobie myślę, czy Bóg zapomniał o szarej codzienności, czy może ja coś pomyliłam, tak? Czyli jakim życiem Bóg chciałbym, żebym ja żyła, a jakim życiem ja chciałabym żyć i czym to się różni? Bo to są dosyć istotne pytania. I wiesz, kiedy ja sobie czytam znaną nam wszystkim modlitwę Ojcze Nasz, na przykład w Mateusza 6,11, tak, mamy ją też w Łukasza, ale Ojcze Nasz, który jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak my odpuszczamy naszym winowajcom. Ja bym tu w tej modlitwie w ogóle zmieniła i powiedziała, Ty nam odpuść nasze winy, nawet jak my nie odpuszczamy naszym winowajcom, bo dla wielu to naprawdę było Boża łaska, gdyby tak to brzmiało, i nie prowadź nas w doświadczenia, ale nas wybaw od złego, tak? W innym tłumaczeniu mamy obdarzaj nas codziennym pokarmem, którego tak bardzo nam potrzeba. Więc Biblia, tak jak ja na nią spoglądam, jest pełna takiego szarego codziennego życia. Co więcej, jak Bóg prowadził Izrael, to dał bardzo dużo takich fragmentów, które mówiły, jak się modlić, kiedy składać ofiary, czyli dał taką sezonowość w tym naszym funkcjonowaniu. Pokazał, mówi do nas, że jest czas siewu, czas zbioru, że jest czas żęcia, tak? że jest czas spożywania tych plonów, czyli pokazuje nam pory dnia, pory nocy, mówi nam o odpoczynku, mówi nam o szabacie. Czyli tak jak naprawdę Bóg nie odnosi się do wielkich bitew, Bóg nie odnosi się do zdobywania królestw, Bóg odnosi się do codziennego życia, tak? Do takiego życia, w którym my żyjemy. Nieopatrznie podzieliłam się tymi moimi rozważaniami, które w głowie mam już od 2 tygodni mojemu mężowi, stąd wygłosił ostatnie kazanie, ale i tak to chcę powiedzieć, to powiem, ale w każdym bądź razie, jeżeli zastanowimy się nad dosyć istotnym pytaniem, szczególnie jak przechodzimy na przykład już pewien etap życia, tak jak ja, przebiliśmy się przez pewną średnią wieku i idziemy dalej, jakim życiem żyję? Jakim życiem żyję? I pamiętam właśnie, jako nastolatka obserwowałam moich rodziców. Obserwowaliście swoich rodziców, jak oni żyją swoim życiem? I powiedzcie tak szczerze, podobało wam się czy nie? Tak, podobało wam się czy tak chcieliście inaczej? Nie, nie, nie. Czyli mieliśmy różne obserwacje. Ja mieszkałam w takiej małej miejscowości na Śląsku i u nas to wyglądało w ten sposób, że mój tata wstawał rano o 6, moja mama wstawała o 7, ja wstawałam też o 7, ja szłam do szkoły, mama szła do pracy, tata szedł do pracy, później oni wracali, ja wracałam, później coś robiliśmy, tak, ja biegałam po podwórku, później szłam, oglądałam telewizor, bajkę i tak dalej, do szkoły i tak dalej. Jak zostałam nastolatką, no to musiałam wstawać wcześniej, bo trzeba było dojeżdżać do szkoły. Ponad 40 minut, dużo się zmieniło, tak? Ale ja oglądałam to moje życie moich rodziców i powiem wam, że w jakiś sposób je osądzałam, bo dla mnie to było nudne życie. To było takie życie z dnia na dzień, życie, w którym oni coś robili. I ja pomyślałam sobie, czy ja kiedykolwiek w moim życiu chcę takim życiem żyć. Nie? I to jest to, jak my patrzymy na ludzi, którzy gdzieś żyją, coś robią. Ja pamiętam, jak byłam młodą wierzącą osobą, tak samo patrzyłam na tych długo wierzących zielonoświątkowców i absolutnie wtedy to nie był podziw, tylko taka myśl, Boże, jako to nudne, jak tak można żyć, przychodzić do tego kościoła, wołać, a najbardziej były dla mnie rujnujące te takie, o Panie! Nie, ja zawsze się podrywałam wtedy, myśląc, Jezu, co się dzieje, tak, ale to były takie modlitwy, którymi ludzie się modlili. I wiesz, ja tak sobie obserwowałam życie tych moich rodziców i teraz użyję takiego fajnego słowa, które zawsze lubiłam, chciałam zostać globetrotterem. Co to jest globtroter? No, chciałam dużo podróżować, chciałam być takim podróżnikiem, który nie ma swojego miejsca. I wiesz, bardzo szybko zaczęło się to realizować, bo w wieku 13-14 lat zaczęłam strzelać. Byłam w takiej drużynie, jeździliśmy po całej Polsce, więc spałam w różnych żukach, nysach, na jakichś ławkach, na jakichś po prostu jakichś takich, tam nie było wtedy karimat, więc na jakichś skórach, kurtkach. Podróżowaliśmy tam, spaliśmy w hotelu, mieliśmy zawody, wracaliśmy. Także moja rutyna zmieniła się jeszcze na taką rutynę totalnie sportową, dlatego że musiałam 3-4 razy w tygodniu chodzić na treningi, czyli wracałam do szkoły, ubierałam się w kurtki, szłam po swój sprzęt, szłam na szczelnicę, wracałam z tej szczelnicy. Tak? I tak sobie myślałam, że wnet nadejdzie taki dzień, że będę żyła po swojemu. Ale moja mama miała zawsze do mnie mówiła, jak ja mówiłam, mamo, ja już chciałabym wyjść z tej podstawówki, chciałabym więcej robić. I moja mama zawsze mi powtarzała jedną rzecz. Mówi, Iza, uciesz się z tego życia, jakim teraz żyjesz. Uciesz się z tego życia, bo później będzie o wiele więcej trudności, wiele więcej rzeczy niż teraz masz. Spróbuj żyć, znaczy uciesz się tym miejscem, które teraz masz. I później jak byłam już starsza, poszłam na studia, to było trudne dla mnie, przeprowadziłam się do Warszawy. Warszawa mnie przeraziła, w ogóle gubiłam się na dworcu tutaj cały czas. Ale moja mama znowu mówiła, Iza, uciesz się tym czasem, który masz, uciesz się tym życiem, które masz. Rozmawiała ze mną, bo szkoda tracić życia, myśląc o tym, że kiedyś będziesz miała super życie, a teraz masz po prostu szarą rutynę dnia. I moja mama, słuchajcie, mi to powtarzała na każdym etapie mojego życia. Zła trochę jestem na nią, że nie powtarzała mi to a propos starzenia się i nie powiedziała mi, uciesz się, jak będziesz się starzeć. Tylko wtedy ona zaczęła mówić, o Jezu, jak ja to teraz przeżyję, jak mi coś tam będzie wysiadać, bo tutaj coś ją bolało, tam coś bolało, nie? I mówię, myślę sobie, potrzebuję kogoś takiego, kto mi dokończy to życie, dokończy to mówienie, uciesz się z każdej chwili swojego życia do końca, tak? Ale kiedy my jesteśmy tymi młodymi ludźmi, tymi młodymi ludźmi, to bardzo często jakby patrzymy na to, jak żyją nasi rodzice z takim osądem, z takim patrzeniem, że to nie jest coś, co my byśmy chcieli, że my byśmy chcieli żyć inaczej, że my byśmy chcieli zachowywać się inaczej. Ale ja pamiętam, że jedna rzecz była taka, do której ja ciągle wracałam, czyli wracałam do takiego miejsca, kiedy wracałam z tych wszystkich zawodów, jeżdżąc po całej Polsce, wąchając te wszystkie hotele, spotykając te tłumy ludzi, tak? I kiedy wracałam do domu, to pamiętam, że zawsze bardzo się cieszyłam z tego powrotu. Wąchałam każdy kawałek, siadałam w swoim ulubionym oknie, gapiąc się na taki stary świerk, jeszcze po niemiecki, który tam rósł, wąchając takie wielkie różańczniki, które tam rosły, albo po prostu patrząc na liście, nie? I wiedziałam jedno, że to jest mój dom, że to jest mój dom. Później te moje podróże zamieniły się na takie podróże chrześcijańskie, bo jak wyszłam za pana Ciesiółkę, to okazało się, że pan Ciesiółka ma, niezmożoną chęć podróżowania wszędzie i tak dalej, więc ja razem z nim w tych podróżach już byłam nauczona, tak? Ale wtedy zobaczyłam, że jednak brakuje mi tego domu, który zawsze miałam, do którego wracałam. I ponieważ tak jak tutaj z kimś rozmawialiście a propos przeprowadzek, ja po prostu w pierwszych latach małżeństwa, my chyba 18 razy się przeprowadzaliśmy, nie? Tak po prostu, no bo tak wtedy było, nie? Wtedy się dopiero zaczynało wynajmować mieszkania. Ale był już jakiś zapach domu, za którym tęskniłam. Wiedziałam jedno, że ja zaczęłam rozróżniać pewne rzeczy. Okej, że podróże są świetne, że świetnie jest te rzeczy robić, ale dobrze jest mieć coś, gdzie można wracać. Dobrze jest mieć dom, gdzie można wracać. I to nie musiał być mój dom, ale to musiał być dom, w którym ja wiedziałam, że ja mogę tam mieć wytchnienie, że ja mogę tam być, tak? I teraz wracając dalej do tego pytania, czy żyjesz życiem takim, jakim byś chciał żyć? I czy idąc dalej w tym momencie, co to życie musiałoby zawierać, żebyś wiedział, że to jest to życie, jakim chcesz żyć? Czy ta rutyna, którą dzisiaj stosujesz, czy to jest rutyna dnia codziennego, to jest coś, co lubisz robić? Wiesz, my czasami uciekamy w naszym życiu do czegoś takiego, jakoś trzeba zarabiać, jakoś trzeba żyć, jakoś trzeba funkcjonować i żyjemy tak wariackim życiem, że tak naprawdę lądujemy w domu o godzinie 19 albo 20, No i nie mamy wtedy czasu dla siebie, to znaczy mamy, ale jest zmywarka do zrobienia, pralka do wstawienia, coś do odkurzenia, coś do zrobienia, więc lądujemy o godzinie 10 i po prostu jesteśmy ledwo żywi. Ja bym jeszcze trochę potrzebowała pogłosu, żeby mi ściągnąć, bo dalej go mam. W każdym razie i później orientujemy się, że coś w tym życiu jest nie tak. Że przecież ja nie chcę żyć takim życiem. Dobrze, jak przeciążenie niesie taką myśl, że ja nie mogę żyć takim życiem, że przecież ja już mam trochę lat, że ja muszę zmienić to życie. Ale słuchajcie, bardzo często tą zmianę tego życia zaczynamy od rzeczy, które w ogóle nie mają na to życie wpływu. Nie? I ja pamiętam, jak chodziłam z moimi dziećmi do alergologa i myślę, że to jest bardzo dobry przykład. Biblia zaraz będzie, ja też Biblię używam. W każdym razie pamiętam, jak chodziłam z dziećmi do alergologa, przemęczyłam się po prostu z kilka lat i pamiętam, że moja starsza córka, nie będę wymieniać jej imienia, przywitajmy się, tak? Że ona ciągle dostawała jakieś alergii, nie? I jak była taka malutka. No i ja myślę sobie, i ja dawałam jej jakieś jedzenie, tak? Ona miała alergię i ja przyszłam do lekarza i mówię do tego lekarza: panie doktorze, moja córka ma tą alergię, ale to pewnie dlatego, że ja jej dałam coś nowego, tak? Dałam jej jakąś gruszkę z jabłkiem. Ten lekarz nade mnie tak popatrzył i mówi: proszę panią, ale czy pani całymi dniami karmi to swoje dziecko gruszką z jabłkiem? Ja mówię: no nie, to bardzo dziwne pytanie, panie doktorze. Ja dałam tą gruszkę z jabłkiem tam drugi raz w tygodniu, nie? On mówi: proszę panią, dlaczego pani myśli, że uczula ją to, co pani jej dała dwa razy w ciągu tygodnia? Owszem, to może coś zrobić, ale tak naprawdę musimy się przyjrzeć temu, co jest jej codziennym pokarmem. I to dało mi taką myśl do życia, która gdzieś mi towarzyszy, że jeżeli coś powoduje, że ja nie żyję tak, jak powinienem, to nie ma nic związku z jakimiś wyszczałami, które są raz na jakiś czas, tylko to jest związane z taką dzienną rutyną, z dziennym funkcjonowaniem każdego dnia, w którym ja na przykład albo żyję w takim miejscu, że mam z tego satysfakcję, albo żyję w takim miejscu, że to daje naprawdę mi bardzo duże znużenie i w związku z tym ja nie jestem w stanie na dłużej to nieść, tak? I teraz wiesz, nie wiem, jakim jesteś typem człowieka, ale jeżeli jesteś idealistą, a my chrześcijanie w bardzo dużej mierze jesteśmy idealistami, takimi altruistami, tak? To słuchajcie, my nie potrafimy żyć takim życiem. Ja mam taką cudną kobietę, z którą pracuję. Pozdrawiam cię, bo teraz będzie o tobie. Ona pracuje w takiej fabryce, nie mieszka w Polsce. I to nie jest tajemnica duszpasterska ani inna. I pracuje w fabryce i tam coś kapsluje, coś robi, nie? Ale ma bardzo ciekawe życie oprócz tego. Dużo dzieci, zajmuje się różnymi rzeczami, nie? I mówi: pracuję w tej fabryce. I po tym, jak przepracowaliśmy dużo rzeczy po 3 latach i po różnych rzeczach, ja poszłam do swojego szefa i powiedziałam: wiesz, ja już nie będę tego robić w pracy. Te skrzynki są za ciężkie. To tak nie jest. Mi się to nie podoba. Ja muszę robić coś innego. I on tak na nią popatrzył, mówi: przychodzisz do mnie po tylu latach, żeby to powiedzieć? On mówi: tak, bo nareszcie doszłam do miejsca, w którym stwierdziłam, że nie chcę już tak pracować. I on powiedział, wiesz, to jest zachód, on powiedział: no to jest dobre, kobieta nie powinna takich ciężkich rzeczy robić. Faktycznie dam ci coś innego. Nie? I z dnia na dzień tak naprawdę zmieniły się pewne rzeczy, w których ona funkcjonowała, dlatego że coś zauważyła, że to nie jest coś, co daje jej satysfakcję. I wie, że jeżeli my, na co ona tak naprawdę ma siły. I wiesz, ja sobie myślę, że jeżeli my jesteśmy ludźmi, którzy są idealistami, są altruistami, wiecie, jak ja często pracując z ludźmi, którzy są wierzący, widząc, jak oni pracują w swoich firmach, to wiecie, co ja najczęściej do nich mówię? Słuchaj, ale to nie jest twoja wspólnota. Nie? Że oni są, pracują z takim oddaniem, z takim powierzeniem, z takim totalnym, wiesz, zapominaniem o sobie i oni są w tych firmach wiele razy wolontariuszami, słuchajcie. Ja rozumiem, że jesteś wolontariuszem w różnych miejscach, które nie zarabiają na siebie, które nie mają za bardzo takiego przerobu, ale jeżeli przekraczasz różne granice w swoim życiu, bo po prostu jesteś wszędzie wolontariuszem, tak, to w pewnym momencie może się okazać, że nie żyjesz takim życiem, jak powinieneś żyć. I absolutnie uważam, że my jako wierzący ludzie powinniśmy być oddani tam, gdzie pracujemy. Naprawdę, to jest dobrze żyć takim dobrym życiem i pracować w naszej pracy z takim dobrym powierzeniem się. Pracować ciężko, tak jak jest to powiedziane, aż do zachodu słońca, tak? Ale jest pewna granica, którą my musimy gdzieś znaleźć w takim codziennym życiu, czyli to, jakim życiem chciałabym ja żyć. Jakim życiem Bóg chciałby, żebym ja żyła. I widzisz, czy jeszcze wrócę do tej codzienności. Jest napisane w Księdze Izajasza, 50 rozdział, 4 werset. Wszechmocny Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał spracowanemu odpowiedzieć miłym słowem. Każdego ranka budzi moje ucho, abym słuchał, jak ci, którzy się uczą. Tak? I teraz, jeżeli ja przebywam z Panem Bogiem i każdego ranka to moje ucho jest budzone, czyli mam taką rutynę dnia, w którym to ucho moje jest budzone, to ja tak naprawdę zaczynam funkcjonować według tego mojego przebudzonego ucha. Jak ja pracuję z człowiekiem, który męczy się z jakimiś nerwicami, on się budzi rano. I co go rano budzi, jak myślicie? Lęk. Rano go budzi lęk. Czyli on się budzi i on już myśli o rzeczach, których nie da rady, w których sobie nie poradzi, do rzeczach, które ma do zrobienia. Tak? Ja lękowcem nie jestem, ale jestem nadwrażliwcem. Jak mam dużo zadań do zrobienia, to ja już o 5 siedzę tak. Nie, w moim łóżku i myślę, Jezu, jeszcze to, nie? Ale w pewnym momencie w moim chrześcijańskim życiu zaczęłam sobie myśleć, że nie, coś tutaj nie gra w tym fragmencie. Jeżeli on codziennie rano budzi moje ucho, to coś z tym trzeba zrobić, bo tu widać, że co inne budzi moje ucho. Nie? I jak ja pracuję z ludźmi, którzy męczą się z takim lękiem i są wierzący, ja mówię, musimy coś zmienić w twojej rutynie dnia, bo jeżeli zmienimy taką podstawową rzecz, ten codzienny chleb, w którym kto inny będzie budził twoje ucho, nie twoje lęki, to jest taka możliwość, że inne rzeczy też się przestawią, tak? I pracujemy nad takim momentem, co zrobić, jakie narzędzie zastosować, żeby ten człowiek naprawdę był rano budzony, nie przez swoje lęki, nie przez rzeczy, które ma do zrobienia, tylko przez Boga. I słuchajcie, cały mindfulness, wszystkie rzeczy dotyczące pracy dzisiaj z ciałem, z duszą, one mówią o tym, żeby zaczynać dzień. Słuchajcie, oni teraz o tym mówią, a to w Biblii jest napisane od wielu lat. Tak? I oni mówią o tym, że jeżeli ty masz zacząć dobrze dzień, to musisz go zacząć od wyciszenia. Kto ma w rutynie wyciszenie dnia rano? Nikt z nas nie ma. My mamy pęd. Wstajemy już na ostatnim kopie, tak? Po prostu, szczególnie jak żyjemy w Warszawie, tak? To po prostu, Jezu, obudziłem się. Wszystko, to muszę się umyć, muszę coś zrobić, muszę zrobić makijaż, dobra, lecę. Nie? I zapominamy o tym, że potrzebujemy takiego dobrego wstawania, takiego dobrego zaczęcia dnia, nie od, a co, już nie mówię o tym, co moje dziecko je, nie to, co tu siedzi, to jest mądrzejsze, tak? Ale drugie, co je rano? Płatki i mleko. Dlaczego? Bo wstaje tak, żeby jeszcze zdążyć tylko do samochodu, tak? I my na te płatki i mleko patrzymy i mój mąż wpadł na pomysł, no nie możesz tak zaczynać, więc wstawał w związku z tym godzinę przed nim i robił mu jakieś kiełbaski, jakieś inne rzeczy. Ja na to patrzyłam i sobie myślałam, Boże, jak on się poświęca. I naprawdę kilka miesięcy tak go budził, żeby mu pomóc. 17-letniemu chłopu, wiesz, ja mówię, coś tu nie gra, tak, ale z drugiej strony, jak patrzyłam, jak on pracuje, jak jeździ do tej szkoły, siedzi tam cały dzień, w jakim miejscu wraca, to myślałam, nie no, trzeba to jakoś ogarnąć, tak, ale zobaczcie, ja czasami mam taką myśl, może też taką macie, ja na przykład powiem wam, kiedy ona powstała, bo to będzie was bardzo ciekawiło, na pewno, mówię wam, to jest hit, siedzę sobie, wiesz, w łazience, wiesz, na moim sedesie, i patrzę pod moim niechrześcijańsko dzisiaj mówię, pewnie przez przemęczenie, i patrzę, tam leży skarpetka pod moim zlewem, nie? Skarpetkę, którą mój syn 3 dni temu po prostu zostawił, idąc po kąpieli na górę do pokoju, nie? I ja mu przypominam sobie w tym samym czasie, że ja mu mówiłam tego dnia, jak on tam tą skarpetkę zostawił, że on ma wrócić i po tą skarpetkę przyjść i ją zabrać stąd, nie? No bo co ja będę nosiła jego skarpetki? Nie wiadomo, jakie one są, nie? No więc przypominam sobie, że drugiego dnia też mu mówiłam o tej skarpecie, ale to jest 3 dzień, i przypominam sobie, że ta skarpetka dalej tam leży. I patrzę na tą skarpetkę i myślę sobie. I taki głos przychodzi z zaświatów do mojego życia i mówi tak, no tak, mamy nie ma. Nie ma twojej mamy. Jakby była twoja mama, ona na pewno by tą skarpetkę sprzątnęła. I wtedy uświadamiam sobie, że ja jestem tą mamą i że ja muszę tą skarpetkę sprzątnąć, bo jeżeli ja tego nie zrobię, to naprawdę ona będzie tam leżała jeszcze przez kilka dni i naprawdę nikt nie zwróci na to uwagę, tak? Co to jest? To jest pewna piękna rutyna dnia, w której gdzieś grzęźniemy, w której albo nasze dzieci czegoś nauczymy, albo nie nauczymy, ale prawda jest taka, że skarpetki należą do nas, są naszą własnością. Nie? I teraz zobaczcie, Pan za dnia okazuje swoją łaskę, w nocy nucę mu pieśń i modlę się do Boga mego życia. Pisze psalmista, tak? Pan za dnia okazuje swoją łaskę. Każdego dnia nam okazuje swoją łaskę, każdego dnia daje się nam znajdować. Pan chce być obecny w naszej rutynie. Pan chce być obecny w naszym przemęczeniu, chce nam towarzyszyć, chce być każdego dnia z nami, tak? Czytamy w 1 Piotra 3, 15-16 na Panu, na Chrystusie skupcie się raczej w swoich sercach, dzięki temu będziecie zawsze gotowi do obrony przed każdym, kto chce, abyście mu wyjaśnili, dlaczego żyjecie nadzieją, czyńcie to jednak łagodnie, odpowiedzialnie, z zachowaniem czystego sumienia, niech się okaże, że to za co was oczerniają jest bezpodstawne i niech się zawstydzą ci, którzy zniesławiają wasze codzienne dobre życie w Chrystusie. Codzienne życie dobre w Chrystusie. Zbieranie skarpetek po domu. Codzienne dobre życie w Chrystusie. Zrobienie pralki. Jednej, dwóch lub trzech. Codzienne dobre życie w Chrystusie. Posprzątanie swojego domu. Pójście na ogród. Codzienne dobre życie w Chrystusie. Zawiezienie swojego dziecka do szkoły, bo nie może wstać odpowiednio, żeby pojechać sam pociągiem, tak? Codzienne dobre życie. Co w nim chciałbyś mieć, abyś uważał, że to życie jest dobrym życiem, tak? Psalm 68:18. Wstąpiłeś na wysokość, poprowadziłeś pojmanych jeńców, przyjąłeś dary dla ludzi, nawet dla buntowników, aby Pan Bóg mógł z nimi zamieszkać. Błogosławiony Pan codziennie obsypuje nas swymi dobrami. Bóg naszego zbawienia. Nasz Bóg jest Bogiem zbawienia. Bóg wybawia nas od śmierci. Codziennie. Codziennie jest z nami. Codziennie nas wybawia. Pan sprawia, że człowiek może iść pewnym krokiem. Psalm 37. Cieszy się on jego drogą, gdy się potknie. Nie zostanie porzucony. Pan bowiem podtrzymuje jego rękę. Byłem młody i zestarzałem się, a nie widziałem, żeby sprawiedliwy pozostał opuszczony. Nie spotkałem jego potomków żebrzących o chleb. Każdego dnia lituje się i pożycza, a jego potomstwo cieszy się błogosławieństwem. Sprawiedliwi odziedziczą ziemię i będą w niej mieszkać na zawsze. Co ja tu czytam? Czytam tutaj, że psalmista mówi, że on nie widział sprawiedliwego, który cierpiał, który był opuszczony, który był porzucony. Widział takiego, który zawsze żyje z Bogiem. Nie? I wiesz, i kiedy myślę sobie o tym codzienności, tak, to myślę sobie, że jest coś takiego w naszym życiu, w którym my naprawdę gubimy gdzieś to, co jest ważne, gubimy gdzieś to, jak powinniśmy nasze życie kształtować na rzecz pewnych wielkich wydarzeń albo wielkich rzeczy, które są dla nas ważne. Na przykład co? No, żebym ja w końcu miała męża. No ale dobra, to co będziesz robić w tak zwanym międzyczasie? Międzyczas. Nie? Międzyczas do posiadania męża. Pójdę na terapię i będę terapeutyzować się, żebym była dobrą żoną. Okej. Przeżyłam już to z jedną pacjentką. Pójdę, co zrobisz? No właśnie też się zastanawiałam. Nie, pani chciała... Dowiedziałam się wtedy o wszelkich możliwych chrześcijańskich możliwościach zdobycia męża. Tak, takie są różne tam minutowa randka i tak dalej. No, ale w każdym razie, czyli możesz chodzić na terapię, możesz marudzić, kiedy ja będę miała męża, kiedy w końcu będę miała. Możesz, co robić? Służyć Bogu możesz w tym czasie, okej. Okay. No ale to wtedy ci powiedzą, że no tak, ty chcesz, żebym ja była zakonnicą, że masz służyć Bogu, tak? Bo to są różne takie kawałki. Co możesz robić w tym czasie, zanim będziesz miała męża? Czekać, wnet nadejdzie dzień, gdy ujrzymy, tak? Żyć, tak? Żyć. No i teraz te pierwsze 20 lat żyjesz, a co zrobisz później? Czy będziesz dalej żyła, tak? Czy będziesz właśnie, tak? Czyli będziesz czekała na to wielkie wydarzenie i później jak będziesz miała tego męża, to będziesz mu mówiła, ale ty przecież nie jesteś taki, jak ja chciałam, żebyś ty był. Nie? No to będziesz czekała wtedy na dzieci, nie? no dobra, no to teraz dzieci, nie mogę zajść w ciążę, ciągle mi nie wychodzi, okej. Ja po prostu pamiętam, kiedyś pracowałam z takimi ludźmi, super przeszliśmy, słuchajcie, naprawdę nie mogli zajść w ciążę, zaszli w tą ciążę po tej terapii. Co było cudne, później urodzili dziecko, ale po iluś latach postanowili, ja musimy do pani wrócić. My musimy do pani wrócić, bo my nie żyjemy tak, jak powinniśmy, znaczy, bo my chyba zapomnieliśmy wszystkich lekcji, nie, które gdzieś były. Ja tak sobie myślę, ale zaczęli mi opowiadać, co się w ich życiu dzieje. Więc ja myślę tak, czyli chcieliście mieć dom, macie dom. Chcieliście mieć małżeństwo, macie małżeństwo. Chcieliście mieć dziecko, macie dziecko. Ale teraz was nie ma ciągle w tym domu. Wasze dziecko siedzi w żłobku do godziny po prostu 20, znaczy może do godziny 19 albo 17, a wy jesteście poza domem i spotykacie się w niedzielę, po prostu tylko w niedzielę, bo w sobotę pracujecie na zmiany i to jest wasze codzienne życie, którym chcieliście zawsze żyć. Tak? Czyli tak naprawdę, ja mówię, to wy nie potrzebujecie terapii, wy potrzebujecie absolutnie zrujnować swoje codzienne życie. Tak, ale do takiego momentu, w którym zaczniecie myśleć, to jest życie, którym chcieliśmy żyć. I teraz zobaczcie, co my robimy. My nie mamy refleksji nad naszym życiem, wiele razy nawet w tym momencie, kiedy ono już jest naprawdę w rozpadzie. Ja się cieszę, że oni tą refleksję mieli, że oni się zastanowili nad tym, jak żyją i postanowili gdzieś zawrócić. Ale wiecie, ja naprawdę mam gdzieś takie wrażenie, zgubiłam gdzieś swoje notatki, ale myślę, że do nich dojdę. Mam takie wrażenie, że my żyjemy życiem bez świadomości tego, co się u nas dzieje. Wiesz, ja wierzę, że żyjemy w ten sposób, że powinniśmy mieć świadomość ducha, świadomość duszy i świadomość ciała. I te wszystkie świadomości są ważne. Dlaczego nam jest potrzebna świadomość ciała? No bo jeżeli czujesz, że ci się tu spina, tak, że tu cię wszystko boli, to zgadnij co? Jesteś zestresowany. Patrzcie, wszyscy wiecie, nie? Albo garbisz się, bo tyle czasu siedzisz przed komputerem, tak? I nie jesteś w ogóle zestresowany, ale jeżeli siedzisz w tej pozycji, tak? No to wiesz, to coś jest z tobą nie tak, bo w pewnym momencie masz problemy ze swoimi plecami, tak? Albo z innymi częściami ciała. Wszyscy się wyprostowali od razu, tak? O, dobrze. Dobrze, działam na was. Okej, okay, ale czyli my, jeżeli mamy świadomość ciała, to ciało do nas mówi, to ciało do nas przemawia. I co więcej, słuchajcie, co jest bardzo ciekawe, Pan Bóg nas tak stworzył, żebyśmy żyjąc w uważności, zwracając uwagę na takie rzeczy, żebyśmy umieli zobaczyć, co się z nami dzieje. Mamy duszę. Jeżeli mamy świadomość tej duszy, to na przykład wiemy, że jesteśmy totalnie zmęczeni, że jest nam smutno, że chce nam się płakać, tak? I nie jesteśmy załamani swemu, że chce się nam płakać. Ostatnio rozmawiałam z jedną ze swoich studentek i ona mówi do mnie tak. Bardzo fajna i dała mi dużo do myślenia i mówi do mnie tak. No ale jak to ja mogę wiedzieć, co się ze mną dzieje? Ja mówię, no możesz wiedzieć, co się z tobą dzieje. No ale nawet jak mam menopauzę? Ja mówię, tak, nawet jak masz menopauzę. Ona mówi, ale ja wtedy, jest mi tak źle, tak niedobrze, to mnie boli, tamto mnie boli, o tym myślę, o tamtym myślę. I ty naprawdę mówisz, że ja wtedy mogę dojść do tego, co się ze mną dzieje? Ja na nią patrzę jak na ufolutka. Mówię, no oczywiście, że możesz dojść do tego, co się z tobą dzieje, jeżeli rozumiesz, jak funkcjonuje twoja dusza i rozumiesz, skąd się co bierze. I wiesz, kobieta, i ona na mnie patrzy, ja na nią patrzę i ja mówię, no nie złapiemy kontaktu w tym przedmiocie w ogóle, nie? Ale zobaczcie, z czego to się bierze? To się bierze z tego, że jeżeli ja zaczynam rozumieć, co się ze mną, znaczy rozumieć, jak funkcjonuje moja dusza, Pan Bóg co więcej stworzył różne takie miejsca w mojej duszy, w której ja, rozumiejąc te miejsca, będę mogła dojść do miejsca, kiedy ta moja dusza prosperuje. Kiedy ta moja dusza funkcjonuje. Natomiast jeżeli ja nie dam mu dojść do tego miejsca, no to ta dusza będzie funkcjonowała tak, jak to funkcjonuje. Tak? I w końcu nasz duch, świadomość naszego ducha. Ja myślę, że w chrześcijaństwie to mamy, przynajmniej powinniśmy mieć najbardziej takie wyciągnięte do góry, to jest nam najbardziej potrzebne, tak? Więc my mamy bardzo dużo takich duchowej świadomości rzeczy, które się dzieją. Ale bardzo często nie rozumiemy, że ten nasz brak dobrego funkcjonowania, on nie bierze się z tego, że jesteśmy pod atakiem demonicznym, a on się bierze z tego, że my po prostu nie szanujemy tego, jak zostaliśmy stworzeni. Łamiemy wszystkie zasady tego, jak nas Bóg stworzył. Nie dbamy w ogóle o to, co jemy. Nie dbamy w ogóle o to, jak funkcjonujemy. Nie dbamy w ogóle o takie coś, jak się wyłączyć, jak odpocząć. Nie dbamy o to nawet, żeby we właściwy sposób się napełniać. Już nie będę mówiła o tych wszystkich rzeczach, bo wszyscy to czytamy, tak? Nawodnić się, nie nawodnić się. Jeść warzywa, nie jeść warzywa. Tak? Jeść ekologiczne, nie jeść ekologiczne. Nie jeść mięsa, bo w nim jest chemia, jeść tamto. Także wiesz, po prostu tego jest mnóstwo tego typu rzeczy. Ale jeżeli zastanowimy się, o co chodzi w tym naszym chrześcijańskim życiu, tak, to prawda jest taka, że jeżeli będziemy funkcjonować w zgodzie z tym, co mówi do nas Bóg, jeżeli damy Mu dostęp do naszej duszy, jeżeli będziemy czytali i damy Jemu czytać to, co się dzieje z naszą duszą i z naszym ciałem, to może się okazać, że nagle wiele rzeczy w nas się pozmienia. Że będzie funkcjonować inaczej. Tylko potrzebujemy zrozumieć, że nasze codzienne życie ma znaczenie. Że nasze codzienne funkcjonowanie ma znaczenie. Słuchajcie, pojechaliśmy na taki weekend odnowy do Herrnhut i zrobiliśmy ludziom różne takie miejsca spotkania, miejsca modlitwy i takie spotkanie Immanuela, spotkanie TPM-u i takie różne mądre i oni tam przeżywali Pana Boga. To byli ludzie z różnych kościołów, z różnych denominacji. Tam nas było około 30 wtedy, nie? Coś takiego. I słuchajcie, ja byłam w szoku, na co ludzie najbardziej zareagowali. Powiem wam tak. Na codzienną rutynę naszego Zbyszka. Zbyszek jako jeden z niewielu miał taki pokój, w którym prowadził modlitwę na językach. I po prostu jak się wchodziło do tego pokoju, to tam tylko przez godzinę modliło się na językach. I ludzie wchodzili do tego pokoju, najpierw myśleli, że im głowa wyszczeli, jak można się przez godzinę modlić na językach, tak? A później po prostu zaczynali za tym Zbyszkiem, który po prostu się modlił, bo Zbyszek to robi codziennie, więc Zbyszek się modlił na językach, on ma swój dyżur, oni się modli. I oni wychodzili stamtąd. Jezu, czuję Boga. Ja będę chyba robił to codziennie, bo nie miałem takiego doświadczenia naprawdę nigdy, nie? I ja sobie tak myślę, że to jest tak, jak ty żyjesz codziennym życiem w jakiś sposób, to codzienne życie ma wpływ na ciebie, ale ma też wpływ na innych. I ja nie mówię, że musisz codziennie przez godzinę modlić się na językach, nie każdy to wytrzyma. Ja naprawdę zdaję sobie z tego sprawę. Ale jeżeli masz takie codzienne rutyny, to one są w stanie po prostu naprawdę przemienić swoje życie. Ostatnio rozmawiałam z moim Markiem i on ze mną rozmawiał o jakimś innym człowieku i nie powiem wam, żebyście wiedzieli, ostatnio w szkole miałam taką zagwozdkę w sobotę, bo siedziały dwie dziewczyny od nas z kościoła i nie mogłam żadnego przykładu podać. Myślałam, ten nie znają, wie co ja dzisiaj będę mówić, nie? Ale pomyślałam sobie i rozmawialiśmy o tym człowieku i Marek mówi, wiesz, ja rozumiem, że dla niego może być bardzo męczące, że on z tego powodu, że męczy się z lękami, musiałby codziennie pilnować takiej rutyny, czyli na przykład robić medytację, robić takie rzeczy, tak? Iść na spacer, w czasie tego słuchać jakiegoś słowa, tak? Żeby te myśli, i tak każdego dnia. Ja patrzę na niego i mówię, wiesz co, Maruś, ale pewne takie rzeczy związane z rytuałami potrzebne są nam każdego dnia, każdemu z nas. Zobaczcie, co lubią dzieci. Jak wieczorem usypia się dzieci. Przygasza się światło o godzinie na przykład 6, 7, kąpie się je, wycisza się je, mówi się ściszonym głosem, tak? I powolutku karmi się je i przygotowuje się do jej usypiania. Usypiałeś się tego w ostatnim czasie, czy po prostu padłeś na łóżko? Ja od tygodnia tak padam i już zasypiam, tak? Ale prawda jest taka, że jak wracamy, kiedy ten rytuał powraca? Jak jedziemy na przykład na urlop, na tydzień albo dwa, to co się wtedy dzieje? Wieczorem bujamy się, tak? Idziemy gdzieś coś zwiedzić, później na przykład pływamy w basenie albo idziemy pod prysznic, kładziemy się na łóżko, tak? I zasypiamy. I po 4 dniach myślimy, Jezu, co ja tu robię? Zaraz zwariuję. Ale później zaczyna coś puszczać i po tygodniu nagle widzimy, że to wyciszenie na nas działa. Tak? I teraz prawda jest taka, że znowu żyjemy takim właśnie, wnet nadejdzie dzień, czyli pójdziemy na ten urlop i wszystko się zmieni, zamiast zadbać o to, żeby nasze życie było takim życiem, jakim chcemy żyć. Ale jeszcze więcej. Jeżeli twoje życie jest zabałaganione, bo to powinnam powiedzieć, jeżeli żyjesz jak wariat, jeżeli rzucasz się po prostu, zasypiasz, rano zrywasz się budzikiem, wyłączasz, wstajesz i tak przez cały tydzień, przez drugi tydzień i w ten sposób funkcjonujesz, tak? To ja ci powiem, ty masz z tego jakiś zysk. tak? Masz z tego jakiś zysk, być może zadowolenie szefa, być może to, że czujesz, że żyjesz, być może ucieczkę od bólu, w którym żyjesz, tak? Bardzo często my jesteśmy zabiegani, zamęczeni. Ja pracuję z takim cudnym człowiekiem, z takim liderem i on mi mówi, Boże, jak ja się źle czuję, złamałem nogę, zepsuł mi się samochód i muszę siedzieć w domu, nie mogę nigdzie jeździć. I ja mówię, jak się z tym czujesz? I on mówi do mnie, no fatalnie. A ja mówię, czego ci najbardziej brakuje? Takiego brum, 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 że już bym pojechał, że już bym popędził. Ja mówię, co wtedy zrobisz? On mówi, no mam 5 parafii, tutaj jeszcze wspólnotę, tam wspólnotę, tam wspólnotę. Ja mówię, ja wiem, ty potrafisz 30 objechać w ciągu jednego tygodnia. Ale on mówi, ja wtedy czuję, że żyję. Ja mówię, no ale co z twoją psychiką, co z twoim ciałem w tym momencie? Tak? I on mówi, nie wiem, wtedy nie muszę o tym myśleć. Ja mówię, czyli znalazłeś zysk z tego, że żyjesz tak, jak żyjesz. I kochani, zobaczcie, jeżeli my nie rozumiemy, że codzienność jest fajna i codzienność może być fascynująca, i teraz abstrahując od tych wszystkich rzeczy, to jeżeli my codzienności naszej nie zrobimy takim, jak chcemy ją mieć i z pełną świadomością będziemy wiedzieć, że to jest moje życie i ja chcę w ten sposób żyć, to my przegapimy nasze życie. I obudzimy się po 60, po 70, tak jak w większości nasi rodzice i pomyślimy, no to teraz mógłbym zacząć żyć takim życiem, jak chcę, ale czy to jest takie życie, jakim ja chcę żyć? Ja robiłam przez kilka lat konferencje z dziewczynami z takich kościołów bardzo spokojnych, niecharyzmatycznych. I one wszystkie były już starsze ode mnie, miały po 50 kilka lat, po 50, 60. I one, słuchaj, jak myśmy się spotykały razem, to one siadały, wyciągały swoje Biblię i mówiły tak. No ja najpierw chciałam się podzielić tym, co dostałam wczoraj na swojej codziennej modlitwie porannej, kiedy otworzyłam słowo i rozważałam słowo. I ja myślałam, że one tak specjalnie na te nasze spotkanie to słowo rozważają. Ale słuchajcie, kiedy spotykasz się z kimś przez 3 lata, raz w miesiącu i to się toczy i toczy, to zaczynasz myśleć, że to jest ich rutyna. I ja wiesz, tak zapytałam, czy tak się modlicie specjalnie na te nasze spotkania? One mówią nie. My tak codziennie rano wstajemy, zawsze przeczytamy sobie jakiś rozdział Biblii, porozmawiamy sobie z Panem i dopiero ruszamy do innych rzeczy. Nie? I to jest coś, co myślę, że dla nas jest bardzo ważną rzeczą, żebyśmy rozważyli to i żebyśmy się zastanowili, co tak naprawdę my w życiu robimy. Czytałam sobie takiego Kiplinga, to jest bardzo znany człowiek od medytacji, jest trapistą, znaczy już nie ma go, bo nie żyje, ale napisał takie programy szczęścia w życiu, dążenie do miłości. I powiedział, że świat oferuje nam programy szczęścia, które mają spowodować, że będziemy naprawdę szczęśliwi. 34 lekcje na to, żeby być miłym i szczęśliwym, jak we właściwy, asertywny sposób funkcjonować, komunikacja, która uczyni cię lepszym, tak? Zacznij trenować i zacznij właściwie się odżywiać i będziesz wtedy zwycięzcą, tak? I tak dalej. I on mówi, my musimy się zastanowić, w jakim programie my żyjemy. My jesteśmy, kochani, powołani do tego, żeby zwlekać siebie z zewnętrznego człowieka, żeby odnawiać się w duchu umysłu swojego, tak jak czytamy w Efezjan w 4 rozdziale, tak, żeby przeoblekać się w nowego człowieka wraz z jego, żeby przeoblekać się z nowego człowieka, który jest stworzony według Boga w sprawiedliwości, w świętości i prawdy. I moje pytanie jest, to w co my się oblekamy, a w co się nie oblekamy? Czy my coś tutaj nie pomieszaliśmy? Bo Kipling w tym swoim rozważaniu, po tych swoich medytacjach mówi taką jedną rzecz. On mówi, ja mam taką myśl i to jest dosyć ważna myśl, że co my funkcjonujemy w XXI wieku, to nie są programy Boże. To są programy, które oferuje nam ten świat. To są rzeczy, które ten świat nam sprzedaje jako coś, co nam da fascynację, co nas zachwyci i to jest najlepsze, to jest super. Słuchajcie, ja pracuję w tych rzeczach związanych z psychologią już kupę lat. Jak doliczę sobie uzdrowienie wewnętrzne, to w ogóle. I słuchajcie, i był taki moment w moim życiu, kiedy ja pomyślałam sobie, że ja załapuję, że psychoterapia tak mocno ludziom pomaga, jak ja w życiu nie wiedziałam, ale kiedy doszłam do pewnego momentu, zobaczyłam, że ona nie pomaga tak, jak ja bym chciała. Nie doprowadza ludzi do tego momentu. I wtedy zdarzyłam się z wykładami Karla Lejmana, który jest psychiatrą i który jest człowiekiem wierzącym. Jego żona jest pastorem menonitów. I on powiedział, że po 34 latach swojej praktyki psychiatrycznej, psychoterapeutycznej doszedł do wniosku, że on pomaga ludziom w 40%, w 60%, żeby zaczęli żyć takim pełnią życia, ale nie może ich doprowadzić dalej. Wiesz, Jezus przyszedł, żebyśmy mieli życie i obfitowali. Jezus przyszedł, żebyśmy żyli obfitym życiem. I ten człowiek, który tyle lat żyje z Panem Bogiem i jeszcze do tego praktykuje pewne rzeczy, dochodzi do takiego wniosku, że musi być, znaczy, że nie jest w stanie ludzi doprowadzić do pełni życia. Takie jakby, jak czyta o nich w Biblii. I stwierdził, że jeżeli jest jakaś możliwość, żeby ich do tego miejsca doprowadzić, to od tych 60% do 80% albo 90% musi być coś więcej. I jeżeli gdzieś to jest, to na pewno to jest w Chrystusie. I zaczął stwarzać taką metodę, właśnie którą my pracujemy, metodę Immanuel, tak, która wzięła się jeszcze z innej metody spotykania codziennego z Chrystusem. I tutaj zawracamy takie nasze codzienne życie. Czy Jezus zapłacił, znaczy zawracamy w tym naszym codziennym życiu, czy Jezus zapłacił zapłacił cenę za to, żebyś raz w roku pojechał na wielką konferencję i tam przeżył uniesienie, padł pod mocą? Czy Jezus zapłacił cenę za to, żebyś pojechał na misję i na tych misjach doświadczył wow, uzdrowień, cudów i znaków? Czy Jezus zapłacił za to, żebyś miał jakiś taki wielkie wydarzenie, w którym będziesz prelegentem dla tysiąca? Czy Jezus zapłacił za to, żebyś, nie wiem, za co jeszcze Jezus mógł zapłacić, żebyś napisał świetną książkę, która powali tłumy? Czy Jezus zapłacił cenę za to, żebyś zaśpiewał razem z kim tam? Kto tam ostatnio śpiewał? Ed Smith, tak? Czy jak on się tam nazywa? Michael W. Smith, tak. I żebyś stanął koło niego. I żebyś... I wszyscy cię usłyszeli. Czy Jezus zapłacił za to, żebyś wygłosił takie kazanie, po którym po prostu ludzie będą cię całować po rękach? Czy Jezus zapłacił za to, żebyś był wiceprezydentem Polski i miał taki wzgórze wpływu, że wszyscy będą cię całowali po rękach? I po prostu i mówili, jejku, ja ją znałem, ona w moim kościele była, a teraz jest wiceprezydentem Polski. Ściskamy cię, Aniu. Czy Jezus zapłacił cenę za to, żebyś zrobiła jakiś nowy program edukacyjny i była główną reformatorką? Słuchajcie, to jest ważne. Jezus zapłacił cenę, aby została główną reformatorką systemu edukacji w Polsce. O, widzicie, jakie to ważne, tak? Czy Jezus zapłacił za to cenę? Tak, zapłacił. Ale Jezus tak naprawdę zapłacił cenę za to, żebyś ty mógł codziennie mieć dostęp do Ojca, żebyś ty codziennie mógł przebywać w Jego obecności i żeby to było twoim daily life, które nakręca cały twój daily life i według tego daily life ty zaczynasz żyć. Żeby to coś stało twoim programem szczęścia, który będzie w twoim życiu kierowało tym, co ty tak naprawdę robisz. I wiesz, ja sobie tak myślę, ja się zastanawiałam nad tym, czy ja żyję życiem, wiesz, po prostu... Ja miałam kiedyś psychoterapeutkę. Zrobiłam z nią 250 godzin, taką wierzącą kobietę, już wiekową. Zrobiłam z nią 250 godzin terapii. Musiałam. Teraz macie więcej. Nie macie więcej. No, 250 godzin terapii, dlatego że musiałam zaliczyć swoją szkołę psychoterapii. I w pewnym momencie miałam taki moment, w którym ona się mnie zapytała, dobra, to ty mi powiedz, co ty robisz w swoim życiu. Nie? I ja jej zaczęłam wyliczać. To robię. I byłam w jednym kawałku mojego życia, czyli w tym kawałku uzdrowień wewnętrznych i psychoterapii. W ogóle jeszcze nie byłam w kawałku kościelnym, konferencji, innych rzeczy, które robię. Ale doszłam do tej połowy i ona mówi do mnie, o Jezu, Iza, ty robisz za dużo rzeczy. Ty nie możesz tyle rzeczy robić. To naprawdę ciebie przerasta. Nie, naprawdę nie powinnaś tego robić. I ja tak siedziałam i pomyślałam sobie, no nie powiem jej tej drugiej połowy, bo się zmartwi. Ukryję to. Naprawdę, ona do tej pory nie wie, że ja następne te rzeczy robię, bo ja tak bardzo bałam się ją zranić i tak bardzo bałam się, co ona mi powie, jak już przy połowie wymiękła. I później pomyślałam sobie, że ja lubię te swoje kawałki życia. że ja żyję takim życiem, jak ja lubię, że ja lubię moją pracę i jedną i drugą, że ja lubię robić te wszystkie rzeczy, tak? Że ja kiedykolwiek z Bogiem rozmawiałam i myślałam sobie, ja jestem tak zmęczona, to zawsze mówiłam, ale ja ciągle żyję życiem, którym ja naprawdę chcę żyć. Jakie jest twoje życie? Czy ty żyjesz życiem, którym chciałbyś żyć? I teraz wiesz, czy ty żyjesz życiem, które ci się podoba? Czy ty żyjesz życiem, które wiesz, że podoba się Bogu? Czy ty myślisz, że ten Pan Bóg jest z ciebie zadowolony? Czy ty jak coś wyrwiesz, co myślisz, że jest dla ciebie, to zaraz myślisz, że Pan Bóg jest z ciebie niezadowolony? Jakim życiem żyjesz? Wiesz, ja podziwiam naszą drugą Anię, której tutaj nie ma, ale ją pozdrawiamy. Ja ją znam od małego, jak jeszcze gdzieś nawracała się, czyli naszą Anię, która lubi te rzeczy związane ze sportem, z aerobikiem i tak dalej. Pozdrawiam cię, kochana. Ja ją obserwowałam od takiego małego, bo gdzieś się przy mnie nawracała jeszcze na studiach. Myśmy razem studiowały na SGGW, tylko ja studiowałam leśnictwo, ona studiowała rolnictwo. No właśnie, rolnictwo. I ona w tym czasie już robiła te wszystkie sporty, wigibasy i w ogóle. I ona mówiła, że to jest to, ja chcę robić. Ja mówię, ale co ty robisz na rolnictwie? Ona mówi, no bo tak mnie mama wysłała, miała mieć jakiś zawód. I słuchajcie, ona pół życia przebijała się do tego, żeby robić to, co lubi. Żeby robić to, co sprawia jej satysfakcję. Żeby żyć takim życiem, które myśli, wow, to jest moje życie. I co się stało? No i teraz ma klub, teraz jest trenerem osobistym, zrobiła wszystkie szkolenia. I ja sobie myślę, jak patrzę na jej życie, na to, jak ono wygląda, na to, że ona jest samotną matką, to myślę sobie, że to jest niesamowite, że ona tak pociągnęła w kierunku, który kocha. I jednocześnie cały czas, kiedy w różnych momentach z nią rozmawiam, ona do mnie mówi, wiesz Iza, ja bym bez Boga tego wszystkiego nie zrobiła. Ja wiem, że On był moją tylnią i przednią strażą. Ja zawsze się o wiele rzeczy modlę. Ja wierzę, że codzienne rzeczy mają znaczenie. Wiesz, że ja zwiastuję różnym ludziom Ewangelię. Cały czas to robię, bo takie jest moje życie i ja chcę żyć takim prostym życiem. Wiesz, ja z nią rozmawiam, jestem zachwycona. Myślę sobie, wow. To znaczy, żeby było jasne, ja wszystkim wami jestem zachwycona, tak? No ale potrzebowałam jakiegoś przykładu, którego tu nie ma. Okej? Okay? Dobra. I słuchajcie, i teraz dlaczego o tym mówię? Ostatnio zaczęłam się zastanawiać nad tym moim życiem, które mam. Zaczęłam się zastanawiać nad tym, że już mam swoje lata i coś by się przydało zostawić. Ale zaraz mi wtedy przychodzą nowe pomysły, które mogłabym zrealizować. I to jest strasznie bolesne, tak? Bo muszę coś zostawić, żeby coś nowego mieć. Mam teraz tych studentów, prawie 40 w szkole. Wczoraj się pomyliłam, bo sobie załatwiłam drugiego wykładowcę, psychoterapeutę, aż właściwie seksuologa. Przyjechała nasza dziewczynka, która prowadzi inny kościół i poprowadziła grupę. Ja myślałam sobie, mam tylko pół dnia. Ale sobie przypomniałam, że się zgodziłam, żeby na Wyższej Szkole Teologiczno-Społecznej pracować z inną grupą w szkole charyzmatycznej przez całe rano aż do godziny do obiadu. W związku z tym musiałam wstać, włączyć tu wszystko, pojechać tam i wrócić i poprowadzić swoje wykłady. Więc moje kazanie jest o właśnie tak. Jest tak właśnie, jak nie robić, jak nie żyć w swoim życiu, żeby zginąć, bo jestem naprawdę na ostatnich nogach już dzisiaj. Jeszcze po drodze okazało się, że mój mąż wyjeżdża nie tylko na weekend, ale później jeszcze go nie będzie kilka dni, tak? A my tutaj mamy taką zadymę, ale ja pomyślałam sobie, że okej, moje życie jest bardzo zmęczone. Moje dzieci mi towarzyszą, pomagają, wspierają. Przemek wczoraj tutaj mi wszystko nosił, ustawiał, robił, dzwonił, mamuś, nie martw się, wszystko działa, mamuś, wszystko. Nawet sobie poradzili, jak im cały sprzęt wysiadł i cały Zoom, 20 osób na Zoom je wycięli i poradzili sobie tak, jak my dzisiaj sobie poradziliśmy. No, ale w każdym bądź razie, ale ja sobie myślę, ja powinnam się ucieszyć, że pomimo jakichś obciążeń, jakichś rzeczy, które mam, to ja naprawdę żyję życiem, które wybrałam. I moje pytanie do ciebie jest znowu takie samo. Czy ty żyjesz życiem, które wybrałaś? Bo ja nie podaję ci za przykład mojego życia, bo myślę, żebyś zwariowała, jakbyś tak żyła, jak ja żyję. Kiedyś jedna taka cudna dziewczyna, która była u nas w kościele dawno temu, postanowiła tak samo jak ja żyć. I w połowie stwierdziła, załamała się i powiedziała, że się nie da. Ale ja mówię, ale ty nie masz żyć moim życiem. Ty masz żyć swoim życiem, takim, które Pan Bóg gdzieś wkłada do twojego serca i takim, które jest odpowiednie dla ciebie. Takim, które tobie coś pokazuje. I wiesz, zachęcam was do czytania książki niechrześcijańskiej. Właśnie chłopaków może też zachęcę. Nie? Nie zachęcać. To jest książka Natalii de Barbaro, ale ta i druga książka i nazywa się Przędza. Naprawdę zachęcam was, żebyście tą przędzę sobie zajrzały. Ona mówi o takim codziennym życiu. I ona mówi o czymś takim, że podam taki cytat, cytuję taką kobietę, która całe życie była pisarką, ona się nazywa Gilbert, można jej posłuchać na, jak się to nazywa, Tony Tom, taki jest krótki, podpowiedzcie mi. Tam są takie krótkie wykłady, takie 15-minutowe, nie słuchacie tego nigdy? No, takie podcasty. W każdym razie ona słuchała tego, tam był jej wykład, w którym ona opowiada o super rzeczy, bo mówi na TEDzie. I ona opowiada tak, całe życie chciałam być pisarką. Całe życie chciałam to robić. I moje pytanie jest takie, co chciałaś robić całe życie? I ona mówi, i to sprawiało mi przyjemność, takie szukanie weny, sprawdzanie, co jest fajne, zobaczenie, co mogę zrobić, nie? I takie siadanie nad tym, przygotowywanie się, te pachnące ołówki, wszystko i tak dalej. I mówi, i napisałam książkę, która stała się bestsellerem. Jedz, módl się i kochaj, coś takiego. Ja na tego, film widziałam taki, że jest na Netflixie, ale ona mówiła, i ta książka stała się bestsellerem. I mówi, jak ta książka stała się bestsellerem, to ja poczułam się jak przeklęta. Nie? I mówi, bo wszyscy mi mówili, na pewno nic więcej już nie zrobisz. Na pewno nie napiszesz nic większego, na pewno nie napiszesz większego bestselleru, teraz już jest koniec. I ona mówi, czułam się strasznie. I mówi, i zaczęłam sobie myśleć, jak to jest, że teraz nie będę mogła już zrobić nic, co mnie satysfakcjonuje, no bo już napisałam tą najlepszą książkę w swoim życiu. I ona mówi, i nagle zaczęłam sobie myśleć, że to jest jakaś bzdura. I ona mówi, jeżeli ja nie zmienię swojego myślenia, jeżeli nie zacznę się cieszyć z życia, którym żyję, jeżeli nie zacznę się cieszyć z tego, że to, co teraz robię, jest fajne, to ja naprawdę będę przegrana. Czyli będę żyła takim życiem, że coś już się wydarzyło i więcej niż dobrego się nie wydarzy, albo zrozumie, że moje życie ma sens. I ona mówi, i wtedy zaczęłam studiować różnych artystów i pisarzy i wtedy się okazało, że ci artyści mieli taką myśl, że wierzyli, że kiedyś, że oni funkcjonują tak, że dopada ich jakaś wena i oni w tej wenie wtedy coś tworzą i oni wtedy mogą stworzyć coś większego, ale później ta wena im odpada i oni już są normalnymi ludźmi. I ona mówi, i ja zaczęłam sobie myśleć, że jest ktoś ponade mną, jest jakiś Bóg, który daje mi coś i dzięki temu ja nagle mogę coś cudownego stworzyć, mieć jakiś wielki wpływ, po czym ten Bóg już mnie w tym momencie nie używa i ja mogę żyć swoim codziennym życiem. Nie? Czyli jest istota wyższa, która mnie do czegoś użyje, a później ja żyję swoim wielkim życiem. Więc ona mówi, więc moja odpowiedzialność spada na to moje codzienne życie, a nie na to wielkie wydarzenie, w którym ja piszę książkę, która przemienia całe rzesze ludzi. I ona mówi, i to mnie uratowało. To mnie uratowało, bo wtedy zaczęłam myśleć o tym, że moje codzienne życie ma znaczenie. I słuchajcie, ja pamiętam, jak my byliśmy na Wiatrołapie i mieliśmy naprawdę tam takie doświadczenie Boga, że to naprawdę myśmy już ponagrywali aniołów, którzy się tam pokazują. Mieliśmy tam mannę, mieliśmy złoty pył. Ja się zastanawiałam, dlaczego zamiast odrastających uszu i widzących oczu. Tam to było, ale okej. Mieliśmy taką obecność Bożą, takie i ja zaczęłam myśleć, Boże, to co będzie na następnym wiatrołapie? To co, jak Pan Bóg siebie przebije? Czyli co teraz musi się stać? Chyba tylko jakieś wskrzeszenie zmartwych, nie? A jak my teraz spadniemy z tego miejsca takiej Bożej obecności i takiego, to co to teraz będzie? To wszyscy będziemy tacy zawstydzeni, tak? Co teraz będzie, jak nam nie wyjdzie? Jak to będzie wyglądać, nie? I słuchajcie, i męczyłam wszystkich liderów po kolei, których mieliście, wy mi powiedzcie, co my mamy zrobić, żeby pójść głębiej, żeby pójść dalej, nie? Bo ja nie wiem, co my teraz mamy zrobić. Teraz chyba naprawdę musielibyśmy tutaj lewitować albo nie wiem, co jeszcze miałoby, albo być przenoszeni w ciele, tak? Bo tego jeszcze nie było, nie? I myślałam sobie, jakie cuda, jakie znaki, jakie rzeczy musiałoby się wydarzyć, żebym ja zobaczyła, że w tym jest Bóg i że ten Bóg uniósł się ponad swoim wymiarem. Tak zawsze marzyłam sobie takim, taka góra, przemienienia, te trzy namioty Jezus, którego wszyscy widzą, fajne by było, nie? Takie naprawdę, takie ekstra, takie i my w tym wszystkim, nie? Tomek na przykład do tej pory mi mówi, ja nie widziałem tego pyłu, który tam widzieliście, wiesz? I ja sobie myślę, no to jakby Tomek już ten pył zobaczył, to już by było może to. Ale tak męczyłam wszystkich tych liderów, słuchajcie, co by musiało się stać, żeby po prostu, żeby naprawdę, żebyśmy poczuli, że się przebiliśmy od tego miejsca wielkiej Bożej obecności do jeszcze większej Bożej obecności. I moja koleżanka Magda Broda, która po prostu, wiesz, ze mną się przyjaźni, zanim pojechaliśmy do Randy'ego Clarka, gdzie mieliśmy ściągnąć już tego Pana Boga za nogi, nie? Ona mówi, Iza, miałam sen. Przyszedł do mnie anioł i powiedział mi, że on coś mi chce dać, co spowoduje, że pójdziemy głębiej. Że jeszcze więcej będziemy, wiesz, w tej Bożej obecności zanurzeni, nie? I ja mówię, no dobra, co on ci przyniósł? Magda mówi do mnie, przyniósł mi 3 karteczki. Nie? Ja mówię, no dobra, to jaka była pierwsza? Pamiętacie? Przebaczaj. Ja myślę sobie, taka zwykła. No mówię, dawaj drugą. A Magda mówi, zapomniałam, nie? No i później w Brazylii te inne kartki Pan Bóg jej dołożył, jak już byliśmy z Rendym na tych misjach. I druga kartka to była nie osądzaj, a trzecia to była szukaj jedności. I ja zaczęłam się zastanawiać. I to ma spowodować, że ja po prostu pójdę głębiej. I słuchajcie, po latach to tak we mnie mocno kołata się, że proste rzeczy, które Bóg daje w swoim słowie, proste rzeczy, które my kontynuujemy każdego dnia, proste rzeczy, w którym żyjemy życiem, które lubimy, one powodują totalną zmianę w naszym życiu, w którym to, co niemożliwe, staje się możliwe i w którym świat duchowy każdego dnia towarzyszy nam i kiedy my tylko chcemy Go widzieć, to On jest dla nas widoczny i kiedy my tylko chcemy doświadczać Boga, to my Go możemy doświadczyć. Słuchajcie, ja zaczęłam nagrywać te filmy Morning Prayer Walking wtedy, kiedy zaczął się COVID, bo miałam bardzo mocne ostrzeżenie od Pana Boga, że to jest ten czas, w którym może być tak, że zabraknie nam tych ludzi, których będziemy słyszeć i my musimy się totalnie oprzeć na naszej relacji z Panem Bogiem, na codziennej relacji z Panem Bogiem, na codziennym przebywaniu z Nim i nie tylko na przebywaniu z Nim, ale na doświadczaniu Go, słyszeniu Go, na byciu z Nim i tego, że ja wiem, że On jest za mnie, że ta cena, którą Jezus zapłacił, jest po to, żebym ja każdego dnia mogła z Nim być, żebym ja każdego dnia mogła Go doświadczyć, żebym ja każdego dnia mogła wiedzieć, że On jest obecny w moim życiu, że chce mnie, że nie, Panie Boże, dzisiaj Cię nie widziałam, dzisiaj Cię nie słyszałam, ale jakbyś zobaczył moje życie, to byś był zawiedziony. Że ja mogę kontynuować moją podróż z Nim, ciesząc się, że jest ktoś obok mnie. Ja pamiętam taki moment w moim życiu, kiedy chodziłam po tych polach i byliśmy w takim miejscu bardzo trudnym, ja nie wiedziałam, jak to się skończy, było bardzo duże takie zagrożenie w naszym życiu. Ja już wam to wiele razy opowiadałam, kiedy ja stanęłam na moście, taka totalnie zryczana, bo ryczałam na tych polach, rozmawiając z Nim. I kiedy Pan Jezus stanął przede mną i mówi do mnie tak, chciałabyś, żeby to wszystko się skończyło? Ja mówię tak. A czego najbardziej się boisz? Tego, że znowu ktoś mnie opuści, że stanę sama. Pan Jezus spojrzał mi głęboko w oczy i powiedział do mnie, ale ja Cię nie opuszczę. Ja Cię nie opuszczę. Ja Cię nie opuszczę, ja będę z Tobą do końca. A co więcej, przeprowadzę Cię przez ten koniec. Ja tak stałam wtulona w Niego, tam na tym moście, ryczałam. Nic się nie zmieniło dookoła mnie. Ale ja się zmieniłam. Ja się zmieniłam przez to przebywanie z Nim, przez to doświadczenie Niego i wiedziałam, że wszystko jest możliwe i mogę pójść dalej. Więc kiedy my idziemy z Panem Bogiem i jesteśmy z Nim każdego dnia, to nie musimy mieć tych wszystkich takich, wiesz, wielkich rzeczy i myśleć o tych wielkich rzeczach, bo wiemy, że wielką rzeczą jest to, że ja i On możemy być razem. Ale jeszcze raz chcę zadać Ci pytanie, czy życie, którym żyjesz, jest życiem, którym zawsze chciałeś żyć? Co byś z tego życia wyrzuciła? Co byś z nim zmieniła? Wiesz, teraz taka moda jest, że wyrzucamy właśnie to, co nas uczyliło, czy na przykład gruszkę z jabłkiem, tak? Czyli myślimy, ja już nie będę chodzić do kościoła. Po co mi kościół? Po co mi tamto? Ale wiesz, przestajemy chodzić do tego kościoła i okazuje się, że w jakiś przedziwny sposób to nic nie zmieniło. Tak? Że ja dalej nie umiem żyć takim życiem. Albo zaczynamy jeździć na wielkie konferencje, ładujemy się tam, power, inne rzeczy, tak? Ja uwielbiam te wielkie konferencje, bo dla mnie to są wesołe miasteczka. Ja sama lubię takie wesołe miasteczko, naprawdę. Wesołe miasteczka są świetne. Tylko nie wsiadaj na te karuzele takie okrągłe, bo to można wtedy naprawdę, nie? Ale naprawdę to są świetne rzeczy. Ale słuchajcie, to jest coś, co ma nas zainspirować. A teraz moje pytanie, do czego nas ma to zainspirować? Powiedzcie. Do czego? Nie, do zrobienia następnego wesołego miasteczka. Do czego ma nas to zainspirować? Słuchajcie, to nie jest obraźliwe. Ja naprawdę lubiłam w dzieciństwie wesołe miasteczka. I takie konferencje są fajne. Ja lubię sobie tego posłuchać. Teraz wolę z daleka, bo to jest trochę... No, ale w każdym razie... No, ale to jest fajna rzecz. Ale potem następuje coś. Joyce Meyer opowiadała kiedyś o swoim życiu. Ona przeszła przez bardzo trudne rzeczy. Była gwałcona przez swojego ojca. Później miała męża alkoholika. Później nie mogła się pozbierać. Szła na takie różne konferencje, spotkania i mówi, stawiała się na nogi, ale później po jakimś czasie wszystko padało, znowu była awanturnicą, znowu robiła problemy i w pewnym momencie mówi, załapała. Ja muszę codziennie siadać ze Słowem Bożym, codziennie czytać Słowo Boże i po prostu i to zaczęło mnie stabilizować. I dlatego ona teraz ma kupę tych rzeczy dotyczących czytania Słowa Bożego, czytania Słowa Bożego, czytania Słowa Bożego. Co napędza twoje codzienne życie? Co pomaga, oprócz kawy, co pomaga ci w swoim codziennym życiu? Co powoduje, że żyjesz tak, jak żyjesz? Czy naprawdę myślisz, że masz jeszcze czas na to, żeby zmienić swoje życie? Tak, jeszcze masz. Ale wyobraź sobie, że jak już dojdziesz do miejsca, kiedy zaczniesz wyraźnie widzieć Jezusa, to już będzie to dzień, w którym będziesz zabrana na drugą stronę. I to już będzie za późno, żeby zmienić swoje życie i żyć takim życiem, w którym On chce, żebyś żyła. I ja mam taką myśl na koniec, bo tak naprawdę, no... Taką myśl na koniec, a propos szarego życia. Ostatnio jechałam do szkoły i przejeżdżałam sobie przez Ursynów, na którym studiowałam. Otworzyłam sobie okno i zaczęłam wdychać tą trawę, oglądać ten park, który tam jest, oglądać te budynki i przypomniałam sobie, jak cudowne to było życie, kiedy mogłam siedzieć na tej uczelni, uczyć się, jechać do szkoły. I zatęskniłam za tym życiem, a później wróciłam do tego życia, w którym tutaj jestem, że jadę teraz do studentów z jęzorem na brodzie, po prostu z myślą, co ja muszę coś zjeść, żeby się nie wywrócić. I pomyślałam sobie, to dalej jest to życie, którym ja lubię żyć. Jestem szczęśliwym człowiekiem, bo mam życie, którym lubię żyć. I jestem. Ja mówię do mojego męża, Marek, wiele rzeczy robisz w swoim życiu, ale zobacz, jak udał ci się twój dom. Zobacz, że masz szczęśliwy dom, że nasze dzieci lubią siedzieć w tym domu, że my lubimy do niego wracać, że kiedy jesteśmy pamięci, to siedzimy w tym domu. Kiedy nie musimy wyjść, to siedzimy w tym domu. Nie jedziemy na jakiś wypad raz na jakiś czas, ale siedzimy w domu, wkładamy w nogi w trawę. Czyli tak jak ja, kiedy mieszkaliśmy w Warszawie, powiedziałam, Maruś, ja muszę mieć dom za Warszawą, żeby móc włożyć nogi w trawę, żeby moje dzieci mogły mieć tam piaskownicę, a później siedzieć w trawie. I ja muszę mieć taki dom. I ja mam ten dom, chociaż to jest dziwne, że ja mam ten dom, bo nie mieliśmy w ogóle możliwości, żebym ja go miała, a teraz mamy ten dom, to ja pomyślałam sobie, to jest takie świetne miejsce, żeby wyruszyć w następną podróż. Żeby zabrać innych ludzi w następną podróż. I powiem wam tak, żeby było jasne, to jest mój wybór i moje życie. Moje życie nie jest dla was normą. Ono jest kompletnie nienormatywne. To wygląda jak życie ADHD-owca. W ogóle na to nie zwracajcie uwagi. Ale ja bym bardzo chciała, żebyście zostali zainspirowani do tego, żebyście zaczęli żyć swoim życiem. Żebyście zaczęli kochać swoim życiem. Ale żebyście też wprowadzili do tego życia rutynę. Takie spotykanie się z Panem Bogiem. Jak mnie ktoś w dzisiejszym czasie mówi, wiesz, bo ja się nie modlę, to ja myślę, co on do mnie mówi? To nie chodzi o to, żeby się modlić codziennie. To chodzi o to, żeby być. Żeby z Nim być. Żeby Go słuchać, żeby nastawiać ucho i żeby Go słyszeć i żeby On kierował w twoim życiu. To chodzi o to, żeby z Nim przebywać. Jak pracowaliśmy ze studentami na Wyższej Szkole Teologicznej, to razem z tym drugim człowiekiem, z którym spotkaliśmy się po latach, on jest profesorem i wykłada jeszcze na UJ-cie i zaczęliśmy rozmawiać, wow, czyli my widzimy ten sens w tym, żeby nasze chrześcijańskie życie było naprawdę codzienne. Ja mówię, tak, i mówimy o tym, że ono ma być codzienne. Ale zobaczcie, jak żyli Żydzi. Spotykali się w synagodze, później spotykali się razem, później szli i się modlili, później robili takie rzeczy. Oni mieli rutynę, oni mieli pewne rzeczy, w których funkcjonowali, która ich trzymała w kupie, że tak powiem. Ale oprócz tego mieli życie, które lubili. Życie, w którym się nakręcali. W pewnym momencie im powiedzieli, ej, w synagogach nie wolno sprzedawać i handlować. Dlaczego? Bo oni żyli życie, które lubią. Tak, cicho, cicho, cicho. Rabin mówi. Nie, czyli było, to jest święte, to jest nieświęte, ale tak żyjemy. A my jesteśmy, zobaczcie, zagubieni w naszym życiu i w tym, co chcielibyśmy robić. zagubieni w tym, jak funkcjonujemy, wiecznie nieszczęśliwi i uciekający od tego, co chcieliśmy. Mamy dzieci, od których uciekamy. Poczekajmy, jak one od nas uciekną. To jest dobra myśl. Wtedy będziemy to przeżywać. Więc co możemy zrobić, żeby zacząć żyć swoim życiem? Mam trzy pomysły. Jak dobry rabin, mam trzy pomysły. Pierwszy jest taki, musimy się zatrzymać. Zatrzymać się i zrobić pauzę, bo bez tego nie ma szansy na refleksję. Próbowałeś kiedyś mieć refleksję w drodze? Ja za każdym razem, jak jadę do ośrodka i mój mąż w swojej łaskawości nie wiezie mnie, bo ostatnio wozi mnie i mówi, żebym to doceniała, a ja przez to nie mogę być sama. Ale doceniam i to jest cudowne, że mnie wozi. Ale jak ja sobie jadę tym samochodem, to ja sobie rozmawiam z Jezusem, bo to jest taki mój czas pomiędzy wstaniem a innymi rzeczami, że ja mogę z Nim rozmawiać, ale później sobie myślę, to nie jest to. To nie jest to. Ja muszę wrócić do tego mojego zatrzymania się codziennego, a nie zatrzymywania się raz na jakiś czas, bo kiedyś będzie za późno. Bo kiedyś będzie za późno, żeby się zatrzymać, bo jak przebaczysz, jak przegapisz już kilka skrzyżowań, to zrobisz za daleki galop. Tak? Czyli możesz się zatrzymać. Jak się zatrzymasz, ale musisz się... Masz takie coś, że jak na przykład masz takie codzienne jakieś spotykanie się z Panem Bogiem i później masz taką pustynię, to później jak się zatrzymasz, to nic nie słyszysz? Masz coś takiego? Ja takie coś mam, że po takim długim biegu, takim zjęzorem na wrodzie, jak wtedy próbuję tak usiąść i usłyszeć Pana Boga, to ja nic nie słyszę. I dalej nic nie słyszę. I dalej nic nie słyszę. I kiedyś sobie posłuchałam Beavera i Beaver mówi tak, Pan Bóg zabiera swoją obecność, żebyś zaczął Go szukać. Pan Bóg nie daje ci odczuwać swojej obecności, bo Go przestałeś szukać. I wtedy się orientuję, że ja jestem dokładnie w tym miejscu. I że ja muszę przedłużyć ten czas wyłączenia i wtedy zacznę Go słyszeć. I to zawsze działa. Druga rzecz, jeżeli nie możesz się zatrzymać, to udaj się w podróż. W podróż, która zmieni wszystko. Idź na pielgrzymkę. Znaczy nie tam, gdzie w Polsce wszyscy chodzą, ale na swoją. Idź do jakiegoś miejsca, gdzie słyszysz Boga. Pojedź do Hemhut. Pojedź w jakieś miejsca, nie wiem, pojedź w góry. Idź na pielgrzymkę, oddaj się od swojego życia. Pojedź na misję. Myśmy pojechali na misję na tydzień tylko czasu. Właściwie na 8 dni, tak? I później jak rozmawiałam z chłopakami, którzy w tym pędzie, wracaliśmy tym samolotem i oni tak rozmawiają ze mną, i mówię, ja teraz nie wiem, jak ja wrócę do tego życia, jak ja to poukładam, ale to, jak ja dam radę, ale w ogóle bez sensu życiem żyję. Dlaczego ja takim życiem żyję? Ja teraz widzę, jak ja żyję. Nie? I później tam rozmawiałam jeszcze z nimi po powrocie i ja mówię, no i co teraz? Boże, nie mogę normalnie zacząć żyć. Co to jest? To jest refleksja nad tym, kiedy wracasz z podróży, kiedy wyrywasz się w ogóle z miejsca, w którym jesteś, nad tym, że być może nie żyjesz życiem, którym chciałbyś żyć. Że być może musisz coś pozbierać. Być może to jest ostatni moment, w którym się coś włącza, że być może potrzebujesz zmiany w swoim życiu i potrzebujesz się odważyć, żeby ją zrobić, okej? I w końcu ostatni mój pomysł z trzech, zacznij pracować nad sobą. Czyli zobacz, jaki jesteś. Zobacz, czego potrzebujesz. Jeśli jesteś introwertykiem, potrzebujesz dużo czasu sam. Jeśli jesteś ekstrawertykiem, potrzebujesz przyjaciół. Jeśli ciągle widzisz, że gdzieś ktoś ciebie do czegoś pili, to po prostu może potrzebujesz zobaczyć, co się z tobą dzieje, tak? Może potrzebujesz w końcu zobaczyć, co lubię. Znaczy ja, tak? Wiecie, co ja lubię? No to jak my się znamy, jak wy nie wiecie, co ja lubię? Pieczonki lubię przecież. Żartuję, ale co ty lubisz? Co ty lubisz? Co dla ciebie jest ładne? Jakie kolory lubisz? Zastanawiałeś się nad tym? Jaki rodzaj kawy lubisz? Jaki rodzaj napoju najlepiej lubisz? Jaki arbuz najlepiej lubisz? No ja lubię arbuz. Jaki owoc najbardziej lubisz? A co lubią twoje dzieci? Zacznij zastanawiać się, co jest dla ciebie ważne. Zacznij się zastanawiać, jakie masz relacje. I zacznij w końcu myśleć, co wpływa, jaka przeszłość wpływa na to, że żyjesz takim życiem, jakim żyjesz. I daj sobie ten czas, żebyś mógł poznać tak, jak jesteś poznany. I to jest koniec. Boże, ile ja dzisiaj gadałam. Dobra, kochani, wybaczcie mnie. Następnym razem powiem w jakiejś większej, sensownej formie. Możemy wstać, pomodlimy się. Tato, ja Ci dziękuję, że Ty nas zapraszasz do codziennego życia, do codziennej rutyny, ale takiej rutyny, którą będziemy kochać. Że Ty nas zapraszasz nie do wielkich strzałów, do wielkich wyrzuceń, odtrąceń, ale zapraszasz nas do życia w takiej przygodzie, do której nas tutaj ściągnąłeś na tą ziemię. Ja Ci dziękuję za to, że nas stawiasz w różnych miejscach, w tym społeczeństwie i w tym kościele. Ja Ci dziękuję, że dajesz nam taką możliwość, abyśmy mogli służyć sobie nawzajem, bo to jest wielka przygoda, ale też takie miejsca, w którym możemy gdzieś realizować to, co mamy w naszym sercu. Tato, ja modlę się, abyś pokazał nam te miejsca w naszym życiu teraz, tak jak jesteśmy, w których ciągle żyjemy takim życiem, że wnet nadejdzie dzień. Ciągle nie rozumiemy tych codzienności. Ciągle przed nimi uciekamy. Ja modlę się, abyśmy zaczęli doświadczać Ciebie każdego dnia i abyś Ty nas pouczał, tak jak mówi Twoje słowo. Abyś Ty otwierał nasze uszy, bo po to je mamy, abyśmy mogli Ciebie słyszeć. Ja modlę się, abyśmy w tym momencie mogli zacząć się zastanawiać nad tym, co jest ważne, nad tym, co chcemy realizować. Ja w końcu modlę się, aby Twój Duch Święty, który rozdziela wszelkie kłamstwo od prawdy w naszym życiu, aby zaczął nam objawiać to, co jest prawdą w naszym życiu, a to, co jest kłamstwem, to, co jest programem szczęścia, który tak naprawdę powinien być zewleczony z naszego życia. Tato, ja modlę się o taką Twoją dobroć dla nas w tym czasie, kiedy świat jest potrząsany. Taką dobroć dla nas, żebyśmy zobaczyli, co ma dla nas znaczenie. Tato, ja modlę się, aby te wszystkie rzeczy, które są dookoła, które powodują, że my rozpraszamy się na tysiące rzeczy, my mamy taką możliwość wybierania rzeczy i taki brak w tym, co lepiej wybrać, abyśmy zaczęli kroczyć taką jasną ścieżką, którym Twoje powołanie w naszym sercu jest gdzieś ważne, ale w którym my widzimy, że to jest dokładnie coś, co my chcemy robić. Tato, proszę Cię, abyś pokazał nam każdą cząstkę Twojego życia, którą gdzieś ukrywamy, której nie lubimy, której się boimy i która jest tym naszym szarym życiem, którego my nie lubimy. Abyś pokazał nam te miejsce tych śmierdzących skarpetek. Tych miejsc, z którymi sobie nie radzimy. Abyś pokazał nam to zabieganie, w którym uciekamy od ważnych rzeczy. Abyś pokazał nam te rzeczy, w których przestaliśmy służyć, bo myślimy, że to nam pomoże, że wtedy nareszcie będziemy sobą. Abyś pokazał nam te miejsca, w których szarżujemy i zapominamy o tym, co jest ważne i co daje nam poczucie stabilności. Tata, ja modlę się, abyś Ty zaprosił nas w podróż. W podróż, którym będziemy mogli zobaczyć, co w naszym życiu jest do zmiany. Czy to podróż wewnętrzną, czy to podróż zewnętrzną. Ja modlę się, Tato, abyś Ty zabrał nas do takiego zatrzymania. Tato, ja modlę się, abyśmy doszli do takiego miejsca refleksji nad swoim życiem. Wiecie, ja mam takie wrażenie, jeszcze tutaj chcę powiedzieć, że pamiętacie, jak w czasie COVID-u mieliśmy Paschę, w której tak naprawdę zostaliśmy zatrzymani. Jak myśmy tak rozmawiali ze sobą w tych środowiskach proroczych, to mieliśmy taką myśl, że kurczę, to jest najdłuższa Pascha i najdłuższe zatrzymanie się, w którym kiedykolwiek byliśmy. Nie? I myśleliśmy sobie, Jezu, ile tu siedzimy, nie? Czyli pamiętam, jak Liliana mówiła, słuchajcie, to musi być takie odłączenie od wszystkiego, abyśmy mogli zobaczyć. I ja mówię, Liliana, ale nie możemy ludziom mówić o odłączeniu i takim schowaniu się, bo nie możemy ludzi paraliżować strachem. Bóg i tak jest z nami, On nas wyprowadzi. I ona mówi, tak, masz rację. Tu nie chodzi o odłączenie i takie schowanie się, a ono mówi o taką, jak to się mówi, takie podsumowanie i zobaczenie, jakim życiem my żyjemy. Zobaczcie, jak wielu z nas COVID podsumował i jak bardzo zobaczyliśmy, jakim życiem żyjemy. Ale jak wielu z nas po tym zapomnieliśmy o tym, że chcieliśmy żyć inaczej, że chcieliśmy inaczej wyglądać. Czyli tak jakbyśmy doszli do śmierci i po prostu po tym, jak prawie uszliśmy z życiem i jak ile rzeczy mówiliśmy Panu Bogu, że my Mu zrobimy, jak tylko przeżyjemy, tak? Albo ile rzeczy my w naszym życiu zmienimy, jak tylko dach zrobię, Panie Boże, jak przeżyję. A nagle wszystko się zatrzymało i wróciliśmy do rutyny, która nie jest taką dobrą, Bożą rutyną, która jest czymś zupełnie innym. Więc ja modlę się, aby te doświadczenia, które mieliśmy, aby one powróciły z obrazami, które wtedy niosły, z takimi słowami, które wtedy mieliśmy, z takim podsumowaniem, które mieliśmy i abyśmy odważyli się żyć życiem, którym chcieliśmy żyć. Tato, ja modlę się, abyśmy wyruszyli w drogę. Bo ja czytam, że Ty jesteś na naszej drodze, Ty prostujesz naszą drogę i ja modlę się, abyśmy wyruszyli w drogę, którą Ty dla nas przeznaczyłeś i żebyśmy poznali tak, jak jesteśmy poznani. Abyśmy poznali tak, jak jesteśmy poznani. Tato, Ty powiedziałeś mi kiedyś, że Ty przychodzisz zawsze na czas. A właściwie, że przychodzisz przed czasem. I ja modlę się, abyś dotarł do każdego, który tego słucha przed czasem. Abyś dotarł przed czasem, abyśmy jeszcze mogli zawrócić. Abyśmy mogli wejść na drogę codziennego życia z Tobą, podążania w Twoim kierunku, ale takiego życia życiem w nasyceniu każdego dnia. Życia życiem w obfitości każdego dnia. W obfitości Twojej obecności. Tato, ja dziękuję Tobie, aby Twoje nasycenie długim życiem nie było nasyceniem życiem pełnym cierpienia, ale życiem pełnym Ciebie, pełnym oddania Tobie, pełnym przebywania w Tobie, bo Ty jesteś naszym źródłem. Ty masz pojemność, która nam pomoże przejść przez te wszystkie trudności, które obecnie spotykamy i przez te wszystkie trudności, które są przed nami. Ty jesteś tym, który nas prowadzi ciemną doliną i Ty jesteś tym, który nas prowadzi na pastwiska, abyśmy mogli obfitować. Tato, ja dziękuję Tobie, że Ty wszystko zaplanowałeś. Ty jesteś naszą tylnią i przednią strażą i o niczym nie zapomniałeś. Ja Ci dziękuję, że Ty prowadzisz nas w naszym codziennym życiu. Tato, ja modlę się, abyśmy mieli odwagę do tego, aby zerwać bezprawne więzy w miejscach, w których jesteśmy, aby zerwać bezprawne kontrakty w miejscach, w których jesteśmy, abyśmy nie funkcjonowali tam, gdzie funkcjonujemy, tylko dlatego, że nam się wydaje, że nie mamy wyjścia. Ja modlę się, aby Twój Duch, który prowadza nas we wszelką prawdę, objawił nam Twoją prawdę, aby nas wyzwolił do podążania za Tobą. Ja modlę się, abyśmy mogli pójść w tym kierunku, w którym Ty chcesz, żebyśmy poszli, abyśmy nie obawiali się tego, że wtedy wszystko runie. Tato, ja modlę się, abyśmy mogli zobaczyć, tak jak jesteśmy poznani i abyśmy mogli wybrać tak, jak Ty nas wybrałeś. Tato, ja modlę się o odwagę pójścia za Tobą. I proszę Ciebie, Duchu Święty, Ty, który jesteś naszym nauczycielem, Ty, który jesteś naszą pomocą, Ty, który jesteś tym, który objawia nam rzeczy, Ty, który jesteś tym, który przypomina nam rzeczy. Ja modlę się o takie Twoje działanie w tej wspólnocie, w tych ludziach, którzy tego słuchają, dla których to słowo jest. Tato, ja modlę się o takie Twoje działanie i objawienie tego, co jest dla nas ważne, w czym mamy się poruszyć. Ty widzisz wszystkie cząstki nie tak jak my, Ty widzisz je zebrane razem. Ja modlę się, abyś Ty pokazał nam prawdę, prawdę, którą wyzwala. Ja modlę się, Panie Jezu, abyś Ty, który jesteś prawdą, przeszedł się w naszym życiu. Abyś przeszedł się ponownie w naszym życiu. Aby przeszedł się ponownie w naszym życiu. Ja modlę się, aby wszystkie te triggery, które umieściłeś w naszym życiu, te Boże triggery, te zapachy z przeszłości, kiedy byliśmy w Bożym poruszeniu, te zapachy w przeszłości, kiedy cieszyliśmy się Tobą, te zapachy z naszego domu, w którym z Tobą mieszkaliśmy, to pragnienie czytania, przebywania z Tobą, które mieliśmy, aby to zaczęło wracać jak wielka fala do naszego życia. Jak wielka fala do naszego życia, aby te wszystkie miejsca w pamięci, w których umieściłeś w naszym życiu, które przypominają nam to dobro, które doświadczyliśmy od Ciebie, tą łaskę, te Twoje odpowiedzi, w których Ty byłeś tak obecny, w których Ty tak dotykałeś naszego życia, aby to jak fala potopu przychodziło do naszego życia i przywracało nas do właściwego kierunku, przywracało nas do właściwego podążania, przywracało nas do wierzenia w Ciebie, do podążania za Tobą. Ty, który jesteś dobry, przyjdź i nasyć nasze życie dobrocią. Ty, który jesteś dobry, przyjdź i nasyć nasze życie łaską. Ty, który jesteś dobry, przyjdź i doświadcz nas w swoim życiu swoim miłością, swoją dobrocią, swoim przyjęciem, pamięcią tego przyjęcia, które przez lata było w naszym życiu. Nasyć te miejsca pustki, które mamy i nasyć te miejsca niewłaściwych przymierz, w które weszliśmy. Tato, ja modlę się, abyśmy zaczęli widzieć te wszystkie miejsca, w których jesteśmy zaplątani, w sieci, w sidła. Widzieć te wszystkie miejsca, w których jesteśmy zaplątani w nieboże przymierza. Widzieć te wszystkie miejsca, w których jesteśmy zaplątani w różnych rozwiązaniach, które nie pochodzą od Ciebie. Tato, ja modlę się, abyś uwolnił nas w tym wieku, w którym jesteśmy, do miejsca, do którego mamy ruszyć. Tato, dziękuję Tobie za takie codzienne życie, w których Ty jesteś obecny, w którym Ty jesteś obecny, w którym Ty jesteś obecny. Dziękujemy Tobie, że możemy poruszać się w Tobie, poruszać się w Tobie, poruszać się w Tobie.